Chciałbyś z punktu widzenia Ukraińca, który przyjechał do Polski, wracać do kraju i czekać na kolejną inwazję? Którym się będzie chciał pracować, bo przecież w Polsce mamy taki system zasiłków, że zniechęca on niestety wiele osób do pracy. Natomiast Ukraińcy będą kupowali te nisze, przynajmniej na jakiś czas. Z czasem pewnie pojawią się konflikty, że Ukraińcy zabierają nam pracę, ale uważam, że tylko idiota może tak powiedzieć. No bo jeżeli Ukrainiec przyjeżdża pracować, czy to na budowie, w restauracji i tak dalej. I to właśnie ktoś pokazuje obłudę ekonomistów. Jak jest wszystko dobrze, to krzyczą, musimy osłabić walutę, bo to napędzi nasz eksport. Jak się osłabia waluta danego kraju, wrogiego, to się cieszą. Gdyby to się osłabiła waluta Polski, stwierdziliby, dobrze, napędzimy nasz eksport. Ukraina już przegrała. Nawet gdyby Rosja się wycofała całkowicie, to masz Ukrainę zrujnowaną. Ludzie, którzy podjęli decyzję o wyjeździe, oni raczej nie wrócą, bo nawet jeżeli Ukraina wyjdzie cało, jakimś cudem wyobraź sobie, że odzyskują Krym, my tak naprawdę to nie wiemy trochę, jak tam jest naprawdę, dlatego że to, co my widzimy, nasza wiedza pochodzi z mediów zdominowanych przez anglosasów, które zmanipulowano oczywiście, tak samo jak rosyjska. Uważam, że nie powinniśmy za bardzo igrać z Rosją. Możemy dozbrajać Ukraińców, bo tak się prowadzi proxy wars. Natomiast nie powinniśmy w żaden sposób doprowadzić do eskalacji, nawet najmniejszej, i zaangażowania bezpośredniego Polaków. Dlatego, że...
Cokolwiek robisz, rób to w dobrym stylu. Lancerto, partner biznes misji.
Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj ze mną Trader21.
Dzień dobry.
Dzięki, że udało się nam spotkać, bo mamy też sytuację, która się diametralnie zmieniła od ostatniego spotkania i chcieliśmy o tym porozmawiać, więc przejdźmy do pytań. Chciałem Ciebie zapytać, Cezary, co Ty sądzisz, jak oceniasz aktualną sytuację i kiedy ta wojna się może zakończyć? Niektórzy mówili, że Putin miał za 2-3 dni wjechać na tą Ukrainę i skończyć wojnę. Jednak wojna trwa i trwa.
Wiesz co, tam jest zbyt dużo zmiennych, żebyśmy mogli się spekulować, kiedy to się skończy. To jest taki margines bezpieczeństwa, że nawet nie ma sensu. Pierwsza rzecz, było mikro prawdopodobieństwo, że Putin wjedzie na Ukrainę przed tym, jak faktycznie wjechał. No to, że miał klepnięty Nord Stream 2, był dogadany z Niemcami, handel kwitł, poprawiał sobie relacje z Francją, czyli obok Wielkiej Brytanii, Francja i Niemcy tak naprawdę w Europie rozdają karty. A jednak wjechał, więc coś się wydarzyło, które spowodowało, że wjechał akurat w tym momencie. I pewnie jeszcze o tym nie wiemy, co tak naprawdę było inicjatorem. Później, tak jak powiedziałeś, spekulowano, że to będzie kilka dni, że Kijów padnie po kilku dniach, a jednak Ukraińcy sobie dają radę. To bardzo wysokie morale jest póki co utrzymywane. Zachód dostarcza broń, dają radę. Rosja gorzej sobie radzi, niż wszyscy spodziewali. My tak naprawdę to nie wiemy trochę. Jak tam jest naprawdę, dlatego że to, co my widzimy, nasza wiedza pochodzi z mediów zdominowanych przez anglosasów, które zmanipulowano oczywiście, tak samo jak rosyjska. Rosyjskie media pokazują, jak cudownie sobie dają radę Rosjanie, jaka to jest misja pokojowa i tak dalej. Nasze media pokazują Ukraińców tylko i wyłącznie z dobrej strony, więc my naprawdę to nie wiemy, co tam się dzieje. Jest to po prostu element wojny informacyjnej.
A powiedz mi, czy właśnie wygrana Ukrainy jest dla nas szansą na stanie się takim lokalnym rozgrywającym? Czy wtedy wszystkie siły mogą skupić się na umacnianiu pozycji i znaczenia Ukrainy w tej części Europy?
Wiesz co, co rozumiem przez wygraną Ukrainy? Ukraina już przegrała. Nawet gdyby Rosja się wycofała całkowicie, to masz Ukrainę zrujnowaną. Ludzie, którzy podjęli decyzję o wyjeździe, oni raczej nie wrócą, bo nawet jeżeli Ukraina wyjdzie cało. Jakimś cudem wyobraź sobie, że odzyskują Krym, Donieck, Lugańsk i tak dalej. Rosja się wycofuje. To jest bardzo mało prawdopodobne, ale załóżmy, że tak jest. Chciałbyś z punktu widzenia Ukraińca, który przyjechał do Polski, wracać do kraju i czekać na kolejną inwazję? Więc mamy 2 miliony powiedzmy produktywnych osób, które wyjechały. Do nich dotrzą mężowie, bracia, ojcowie, którzy pozostali na terenie Ukrainy. Więc pewnie z 3-4 miliony Ukraińców faktycznie wyjedzie. Przemysł jest zrujnowany, infrastruktura jest zrujnowana, więc tak naprawdę do czego tam wracać?
Nie ma do czego wracać.
Dokładnie. Gdyby Europa i Stany Zjednoczone wpompowały jakieś gigantyczne pieniądze wtedy na Ukrainę, taki powiedzmy trochę drugi plan Marshalla, to Ukrainie można pomóc się odbudować, Ale infrastrukturalnie i gospodarczo. Militarnie nie pozwoli na to Rosja. To jest tak jak na Tajwanie, jakbyś zamontował, czy gdzieś blisko Chin, potężne wojska przykładowo, czy jakąś super nowoczesną broń amerykańską, brytyjską, czy po prostu anglosaską, tak jak ja to nazywam. Tak samo Amerykanie nie pozwolą na to, żebyś gdzieś na Karaibach montował bazy wojskowe. Żadne duże mocarstwo nie pozwoli na to, żeby blisko jego granic zamontowano broń, która może zagrozić jej bezpieczeństwu. To jest kwestia czasu, aż dojdzie, powiedzmy, do jakiegoś pokoju, ale najprawdopodobniej na Ukrainie będą jakieś władze takie marionetkowe. I Zachód poświęci Ukrainę.
Ale powiedziałeś właśnie o tych uchodźcach. Miejmy nadzieję, że ten scenariusz jednak będzie pozytywny, ale powiedziałeś o tych uchodźcach, że jest rzeczywiście bardzo dużo. Tak samo w Polsce gdzieś tam czytałem, że jest drugim krajem na świecie, który przyjął najwięcej uchodźców. I czy według Ciebie uchodźcy pomogą nam na przykład w demografii i w ogóle jaki to będzie miało wpływ na Polskę?
Demografia to jest problem nie na dzisiaj. To jest problem rozłożony na kolejną dekadę, za kolejne dwie dekady powiedzmy. Dlatego, że ze względu na niski współczynnik urodzeń w Polsce mogłoby dojść do sytuacji, kiedy mielibyśmy zbyt dużo beneficjentów systemu emerytalnego w stosunku do liczby pracujących. I w pewnym momencie politycy patrzą. Mamy tylu pracujących, tylu emerytów. No to jednak podnośmy te emerytury, dajmy większe świadczenia, bo w ten sposób się głosy kupuje w demokracji parlamentarnej. I opodatkujmy jednak bardziej tych pracujących, co gospodarkę generalnie ciągnie w dół. No, teraz się sytuacja odwróciła. Natomiast czy oni rzeczywiście pomogą? No w pewnym stopniu na pewno. Na razie my rzeczywiście płacimy bardziej na nich, bo przyjechały kobiety z dziećmi. Powiedzmy w większości. To nie jest jeden do jednego. Ale mężczyźni zaraz się tu pewnie pojawią, no bo nie będą chcieli już wracać na Ukrainę i ryzykować przeżycia drugiego konfliktu. Więc powiedzmy na rynku budowlanym, restauracyjnym, tam gdzie imigranci zawsze na początku pracują, tak jak Polacy w latach 90. wyjeżdżali do Niemiec, później do Wielkiej Brytanii, no to zajmujesz się najbardziej prostymi zawodami. No, tak jest niestety w pierwszych latach życie emigranta, póki nie zbudujesz sobie pozycji, zaufania, kontaktów, póki nie mówisz bardzo dobrze w języku kraju, w którym mieszkasz. Także najprawdopodobniej dojdzie do większego rozwarstwienia, jeżeli chodzi o zawody. Czyli Polacy wyżej płatne, ci, którym się będzie chciał pracować, bo przecież w Polsce mamy taki system zasiłków, że zniechęca on niestety wiele osób do pracy. Natomiast Ukraińcy będą kupowali te nisze, przynajmniej na jakiś czas. Z czasem pewnie pojawią się konflikty, że Ukraińcy zabierają nam pracę, ale uważam, że tylko idiota może tak powiedzieć. No bo jeżeli Ukrainiec przyjeżdża pracować, czy to na budowie, w restauracji i tak dalej, to tylko i wyłącznie osoba skrajnie niewykwalifikowana albo zakompleksiona musi się obawiać takiej konkurencji. No bo jeżeli ja jestem właścicielem restauracji i mogę zatrudnić Polaka bądź Ukraińca, zatrudnię Polaka ze względu na to, że pomiędzy nim a klientami nie będzie takiej bariery. Więc Ukrainiec musiałby pracować za dużo mniejsze pieniądze przy dużo wyższych kwalifikacjach, także w interpersonalnych, żeby właścicielom firm opłacało się bardziej zatrudnić Polaków. Także myślę, że w dłuższym etapie spowoduje to jakieś konflikty, natomiast no, Polska teoretycznie gospodarczo powinna na tym dobrze wyjść.
Okej, a wróćmy trochę do sytuacji militarnej, do służby wojskowej. Co ty sądzisz o tym, że pomyślę, żeby właśnie służba była obowiązkowa w Polsce, tak jak pewnie jak pamiętasz, za naszych lat była komisja poborowa, trzeba było się stawić i wszyscy szło się do wojska. I czy myślisz, to jest dobry pomysł w ogóle, czy powinniśmy się teraz zbroić jako kraj?
Biorąc pod uwagę polskie standardy, to jest skrajnie głupi pomysł. Dlatego, że no co, chcesz mięso armatnie? Dzisiaj nie wygrywa się ilością niewykwalifikowanych żołnierzy, których, no co, wyślesz tych chłopaków jak do Afganistanu i będziesz ściągał tutaj po prostu trupy idące w tysiące? No nie. Dzisiejsza armia ma być mobilna, świetnie wyszkolona, złożona z specjalistów. To są wąskie, ale bardzo dobrze wyposażone i bardzo dobrze wyszkolone jednostki, a nie poborowa armia złożona z
każdego. No to już
z każdego i to się kończy rzezią. Jedyny kraj, w którym w miarę dobrze funkcjonuje powszechna służba wojskowa, to Szwajcaria, ale tam to wygląda inaczej. Każdy przechodzi bardzo konkretne szkolenie wojskowe. Dodatkowo co dwa tygodnie, przez dwa tygodnie w roku przechodzisz dodatkowe szkolenie. Jesteś przypisany do konkretnej jednostki, ale nie po to, żeby się bić daleko od domu. Po to, żeby bronić swojego regionu. Szwajcaria jest jednym z najlepiej zmilitaryzowanych chyba krajów na świecie. Ale widząc, jak wyglądają polskie standardy wszystkiego, to nie mielibyśmy takiej armii, tylko mielibyśmy rzeszę chłopaków, którzy by szybko na rzeź poszli.
Mhm. To jednak rzeczywiście masz tutaj rację. A powiedz mi od strony finansowej, jak w ogóle świat, cała Europa, jak poradzi sobie świat, czy sobie poradzi, jeśli ta wojna potrwa do końca roku? Czy w ogóle czeka nas, bo mówi się, czy niektórzy mówią też, że czeka nas największy kryzys finansowy w historii istnienia świata?
Nie łączyłbym tego. Ukraina nie ma znaczenia. Mhm. Miałoby dla ciebie znaczenie jakieś z punktu widzenia finansowego, gdyby doszło do wojny pomiędzy, nie wiem, Meksykiem a Belize?
No nie, tylko bardziej chyba o to chodzi, że też mieliśmy epidemię, która nas wszystkich, wiesz, cały świat przemiliła i to trwało, no powiedzmy, 2 lata. Zaraz jeszcze trochę przejdziemy, bo też znikła na chwilę na wojnę. I czy to wszystko nie spowoduje te zdarzenia, że jednak to długofalowe przeciąganie się spowoduje, że to będzie największy kryzys w ogóle na świecie? No.
Nie. Nie, moim zdaniem w tym roku albo w kolejnym rzeczywiście dojdzie do spadków, ale oni będą efektem Ukrainy, czy tam tego, że wojna trwa tyle, a że się nie skończyła tak jak to inni planowali, tylko efektem tego, że banki centralne wysysają płynność. To jest tak samo, jak było podczas COVID-u. Te spadki były tak gwałtowne nie dlatego, że COVID był globalny zamęt na rynkach finansowych, tylko dlatego, że wcześniej banki centralne ograniczyły dodruk, a wcześniej przez prawie dekadę uzależniły rynki finansowe od dodruku. Później ten dodruk się skończył w Stanach Zjednoczonych, podniesiono stopy procentowe. W Europie próbowano tego samego, tylko że jak wstrzymano dodruk na 3 tygodnie, to Włochy już zaczęły szantażować EBC, że wyjdą ze strefy euro i rozwalą ten to dziwne miejsce. I musieli wznowić ponownie dodruk i później były gigantyczne problemy także na rynku repo, więc COVID był katalizatorem i teraz jest bardzo podobnie. Stany Zjednoczone ograniczyły dodruk ze 120 miliardów do zera, EBC ze 140 do chyba 30 w tym miesiącu. Podnieśli pierwszy raz stopy procentowe, ale to jest nic w porównaniu do inflacji. I myślę, że to jest kwestia czasu, kiedy dojdzie do takiej sytuacji, kiedy znowu będziemy mieli na rynkach finansowych mega bałagan, konkretne spadki. Ja nie wiem, czy katalizatorem tego będzie rozszerzenie może jakiegoś konfliktu na Ukrainie, czy może jakaś zadyma na Tajwanie, czy być może cyberatak, czyli bardzo psychopaci od Schwaba nam szykują, czy może coś, co nam w tym momencie do głowy nie przyjdzie, ale wiem, że potem banki centralne znowu zrobią to, co robią najlepiej, czyli przyspieszą jeszcze niszczenie waluty. Czyli znowu obniżą stopy procentowe do zera, znowu uruchamiam dodruk i w kółko to samo. Także ja teraz w sporej części siedzę po prostu na gotówce w amerykańskich obligacjach skarbowych, bo mam świadomość tego, że pewnie w tym roku dojdzie do jakichś spadków i trzeba to będzie wykorzystać po prostu do okazji. W takim chorym świecie żyjemy.
No. Tak, a właśnie odnośnie tych okazji trochę mówi się o gospodarce Rosji, tak, mamy te sankcje i tak dalej, rubel, który praktycznie upadł, no może nie upadł, ale zleciał na tak historyczne poziomy, wszystko są tam giełdy zamknięte, brakuje towarów i tak dalej. Jak myślisz, co dalej z Rosją i jeśli nawet zakończyłaby się ta wojna, niezależnie od wygranej, nawet w pozytywnym scenariuszu dla Rosji, to jak długo taka Rosja może podnosić się z tego jakby kryzysu i czy to są długie lata, czy w ogóle tego nie odczuje? Bo z drugiej strony mówi się, że zamyka się sklep, a zaraz robią swój sklep i jakieś logo rejestrują.
Wiesz,
tak?
Co, jakbyś się przyjrzał, to dzisiejsza Rosja, czy powiedzmy Rosja za pół roku po sankcjach, to będzie nieporównywalnie lepszy kraj niż to, co mieliśmy po epoce Jelcyna. Czyli masowa grabież majątku. To poszło w większość w ręce anglosaskie. Ten kraj był totalną ruiną, kiedy Jelcyn odchodził. I trzeba tutaj pewne zasługi przyznać Putinowi. Można go nie lubić, można go nienawidzić za to, co zrobił na Ukrainie, bądź inne rzeczy. Ale gospodarczo on pociągnął Rosję. Jak spytasz przeciętnego Rosjanina, jak mu się żyło za czasów Jelcyna, później przełożysz to na Putina, to zobaczysz, że to był zupełnie inny świat. Natomiast ja nie wiem, jaki będzie tak naprawdę efekt sankcji, bo nie wiem, jak bardzo te sankcje rzeczywiście uderzają w rosyjską gospodarkę. Owszem, nie mogą sprzedawać surowców na zachód, ale ta sprzedaż będzie kierowana do Chin, pewnie do Indii, do krajów, które opowiedziały się jednak za Rosją. No jeżeli tu nie mogą handlować, to będą handlować dalej. Na pewno przełoży się to bardzo negatywnie na życie przeciętnych Rosjan, dlatego że wielu z nich miało firmy i na przykład handlowali, eksportowali, importowali. No, handlowali generalnie z Europą, a teraz nie mogą tego robić. Tak, dlatego że no, Rosja jest odcięta od SWIFT-u, ciężko. W takiej sytuacji nie jesteś w stanie swoim partnerom handlowym zapłacić, rozliczyć się jakoś z nimi. Oni tracą rynek zbytu, zaczynają się zwolnienia, pojawiają się problemy. Waluta rzeczywiście ulega deprecjacji. I to właśnie pokazuje obłudę ekonomistów. Jak jest wszystko dobrze, to krzyczą, musimy osłabić walutę, bo to napędzi nasz eksport. Jak się osłabia waluta danego kraju, wrogiego, to się cieszą. Gdyby to się osłabiła waluta Polski, stwierdziliby, dobrze, napędzimy nasz eksport.
No dobra.
To tak jak praktyka i wiedza książkowa.
No a które aktywa według Ciebie mogą zyskać na sankcjach, a które stracą?
Te na przykład surowce, których nie możesz kupować od Rosji. Palat. Rosja produkuje chyba 43% paladu. Więc jeżeli jest wiele firm, które nie mogą tego paladu pozyskać od Rosji, muszą go pozyskać z innych źródeł. Więc automatycznie cena idzie ostro do góry. Nikiel. Przecież Norilsk Nikiel był jednym z największych producentów niklu na świecie. A teraz Norilsk został odcięty od wielu kupców. Nie wiem, jak długo wytrzymają odbiorcy, powiedzmy niemieccy, czy jednak ten biznes nie będzie cisnął, żeby wyłączyć spod sankcji pewne grupy towarów. Zobaczymy. Ale no, jest kilka grup surowców, które na tym zyskują. No. Wysoka inflacja cen produktów rolnych to jest właśnie efekt sankcji. Dlatego, że jeżeli odcinasz Ukrainę, no bo mamy wojnę, oraz Rosję, która jest dużym producentem zbóż, no to nie jesteś w stanie z miesiąca na miesiąc wypełnić tą lukę. Dlatego też w Europie dochodzi do masowego uboju zwierząt hodowlanych, bo za chwilę nie będzie czym ich karmić. No więc jesteś w stanie zamrozić. Póki jesteś w stanie przykładowo zwierzęta czymś karmić, jest ok, więc czekają nas dalsze podwyżki cen żywności w wyniku wzrostu cen produktów rolnych.
No dobrze, a właśnie powiedziałeś o tej rolnictwie, to czy grożą nam w ogóle właśnie niedobory żywności, bo to co trochę powiedziałeś, no nie ma tych zbóż, nie ma czego wypełnić, zamrażamy pewnie, tak jak mówisz, mięso, ale czy powinniśmy się obawiać, że grożą nam niedobory żywności, bo jest panika i ludzie też wykupują wszystko z drugiej strony, że tak jak poszła fama, no to pewnie widziałeś wszystko w sklepach tłumy i puste sklepy.
Te sklepy są puste, no ja dorastałem w latach 80., więc wiem, co oznacza pusty sklep. Nie zauważyłem czegoś.
No teraz już nie, ale w takie dni paniki, tak jak był COVID, pierwszy dzień powiedzieli, że zamykamy, nie? No to wiesz, były słynne...
To jest efekt paniki, wiesz co? W takich sytuacjach lepiej po prostu zawczasu przygotować sobie zapasy, czyli na zasadzie wyobraź sobie, że nie możesz iść do sklepu przez miesiąc. No to zrób te zakupy, kup trochę tych, nie wiem, warzyw odpowiednio przygotowanych, owoców, włóż to gdzieś w ciemne, suche, zimne miejsce. Mięso przecież możesz kupić suszone w puszkach i nie musisz się żadnymi niedoborami przejmować. Pewne łańcuchy są i będą zrywane, ale to, że nie masz akurat oleju słonecznikowego, bo on w większości pochodził z Ukrainy, to nie znaczy, że nie możesz ugotować posiłku. Przecież masz dzisiaj co najmniej, nie wiem, te cztery substytuty.
No tak. A czy ty będziesz, mówiąc trochę o tej Rosji, czy ty myślisz o kupowaniu rosyjskich spółek właśnie, kiedy ten kurz opadnie, wojna dobiegnie końca?
Wiesz co, za szybko jest chyba o tym rozmawiać. Na razie nie ma możliwości, żeby kupić w żaden sposób rosyjskie spółki, jakikolwiek broker, jakikolwiek bank, który ci daje dostęp do różnych rynków. Boję się po prostu, ze względu na sankcje, oferować cokolwiek. A co będzie później, zobaczymy. Być może będzie gwałtowne odbicie, jeżeli okaże się, że Putin został zastąpiony kimś bardziej prozachodniemu.
No dobrze, ale...
Stanom Zjednoczonym, czyli tak naprawdę tym, który rozdaje póki co karty w naszym regionie, bardzo zależy na tym, żeby Rosję jednak przyciągnąć do Zachodu, bo dla nich największym zagrożeniem są Chiny, a nie Rosja. Natomiast eskalacja tego konfliktu prowadzi do osłabienia Rosji i do osłabienia Europy. I w jednym i w drugim przypadku Stany Zjednoczone wygrywają. Więc wydaje mi się, że jeżeli dwie strony osłabią się jeszcze trochę, no to może Stany Zjednoczone będą próbowały, żeby tą słabszą gospodarczą Rosję przyciągnąć jednak do siebie. No ale to jest tyle wypadkowych tutaj, że
żebyśmy cały dzień
za szybko jest, żeby to prognozować.
No dobrze, ale mówiąc o gospodarce i Polsce teraz, to jakie według Ciebie mogą być skutki takiej wojny dla takiego przeciętnego Kowalskiego? Czyli jak on długo będzie odczuwał, co taki przeciętny Polak, jak długo może mieć jakieś konsekwencje i z czym one się mogą objawiać?
Wyższa inflacja. To jest coś, od czego trzeba zacząć. To trzeba od razu powiedzieć jasno. To, że ten przeciętny Kowalski że odczuwa powiedzmy 30% inflację, bo większość jego pensji idzie na żywność, na prąd, na ogrzanie domu, czyli na te podstawowe potrzeby, to nie jest wynik wojny na Ukrainie. To jest wynik chorej polityki naszego banku centralnego, który nie robił kompletnie nic z inflacją. Inflacja nam się rozpędziła i teraz mamy po prostu tego efekt.
Jak myślisz, że porównujesz, jaka realna będzie ta inflacja w tym roku?
Sky is the limit. Jak rozmawialiśmy chyba podczas pierwszej rozmowy, ostrzegaliśmy przed kredytami o zmiennej stopie. Przed inflacją. I teraz mamy tego efekt. To jest efekt druku, który nastąpił po COVID-zie. No, nie możesz oczekiwać, że zwiększysz ilość waluty w obiegu 18% rok do roku i nie będziesz miał inflacji. To jest tylko kwestia czasu, kiedy ona się pojawi. I to, co teraz się pojawiło, to jest właśnie element chorej polityki rządzących, rozdawnictwa oraz dodruku realizowanego na przestrzeni ostatnich 2 lat, szczególnie intensywnie, bo wcześniej też to realizowali, tylko nie na taką skalę, oraz wysokich cen surowców wynikających ze złamania łańcuchów dostaw.
No dobra, a jesteśmy trochę przy Ukrainie i też pojawiło się na rynku w Polsce dużo hrywny, tak? I wszędzie. Co ty sądzisz o takim spekulacyjnym zakupie hrywny?
W żadnym wypadku. Nie dotykać tego. To jest waluta śmieciowa, no. Nie widzę żadnego czynnika, który by przemawiał za zakupem hrywny. Gdybym już miał kupować taką walutę, ale to stricte zero-jedynkowy zakład, nie wiem, ile wynoszą dzisiaj stopy procentowe na Ukrainie, ale to już wolałbym obligacje ichniejsze, które przykładowo płacą ileś tam odsetek, bo wtedy masz nie tylko ekspozycję na walutę, ale też kilkanaście pewnie procent odsetek, ale to jest hazard.
Nie warte zachodów.
Dokładnie.
No dobra, a chciałem Cię zapytać te fake newsy, których mamy od zawsze wysyp, ale podczas wojny to naprawdę co druga osoba, każdy chyba tym żyje, więc teraz wiesz, z jednej strony ludzie przez te fake newsy jadą na stację, kupują paliwo, którego nie ma, idą do tych sklepów, o czym mówiliśmy, ale w ogóle no, żyją i żyją tymi wiadomościami. Jak według Ciebie, czy Ty jest jakiś pomysł, masz na to, jak Ty to w ogóle, jak to dementować lub jak wybierać te poprawne wiadomości?
Wyrzucić telewizor tak naprawdę. Dlatego, że większość przekazu w tych głównych mediach jest skrajnie zmanipulowana. I każdy kraj tak robi. Każdy pokazuje to, co jest zgodne z polityką lokalnych władz i zgodne z jakąś linią kreowania tego, co władze chcą, żeby ludzie myśleli. Także zastanówmy się, jakie są zagrożenia, przygotujmy się na nie i wtedy nie będziemy musieli w panice lecieć na stację benzynową po paliwo.
No ale ja też czytam czasami fake newsy różne też w komentarzach pod wywiadami, pewnie też nie rozumiem, że aż się włosy jeżą.
To jest element wojny informacyjnej. Okay. Ukraińcom czy Anglosasom zależy bardzo na tym, żebyśmy wysyłali broń przykładowo na Ukrainę. Czyli oni muszą pokazać, że całkiem dobrze sobie radzą, no bo łatwiej jest mentalnie wspierać kogoś, kto sobie radzi, a nie przegranego.
To ma szansę wygrać.
Dokładnie tak. Rosji zależy na przykład na chaosie w Polsce, dlatego będą przemycać różnego rodzaju informacje, które mają w Polsce wzbudzić chaos. No. To jest normalny element wojny.
No dobra, a jaki jest największy fake news, który Ty słyszałeś?
Trader bankrutował przez Gazprom. Tak. Miałem przed tymi spadkami jeszcze oczywiście 2,7% w akcjach rosyjskich. I one rzeczywiście mega mocno tąpnęły.
No ale masz się dobrze.
No mam się dobrze.
Dobra, no to trochę powiedzieliśmy wcześniej o tej pandemii i trochę wojna, która przysłoniła nieco ten temat. I co ty o tym sądzisz? Czy wrócimy znowu do niego? Czy kolejne lockdowny to kwestia czasu? Co w ogóle na to giełda? Bo znowu się słyszy, że gdzieś są w Azji, znowu zaczyna wzrastać. W Polsce też się nie mówi, ale też się patrzy, to tych zakażeń jest po kilkanaście tysięcy dziennie.
Tak, słyszałem ostatnio, że 7-milionowe miasto zamknięto w Chinach, dlatego że było 78 zakażeń. Przecież w tym nie ma najmniejszego sensu.
No, coś w tym jest. No to jesteśmy przy tej służbie zdrowia. To była już w Polsce niewydolna przed wojną i przed COVID-em, no, który też pokazał, ale czy czeka nas jakaś rewolucja, bo też wszyscy czekają na jakąś zmianę, żeby się dostać do lekarza. No nie wiem, mówi się o systemach informatycznych i tak dalej. Czy jeszcze właśnie fala uchodźców spowoduje, że będzie jeszcze gorzej i po prostu no, Polaku lecz się sam?
Co chyba dobrze to podsumowałeś. Polaku lecz się sam. Medycyna w Polsce jest taka. Lekarze, nawet jeżeli mają złote serce, to próbują leczyć tylko i wyłącznie tak, jak mogą leczyć. Nie mogą stosować różnych terapii, nawet jeżeli je znają. Bo zostaną w skrajnych przypadkach pozbawieni prawa wykonywania zawodu. W Polsce możesz zgodnie z literą prawa zabić pacjenta, jeżeli stosowałeś procedury, jest ok. Ale jak wyjdziesz poza procedury zatwierdzone przez izby lekarskie, to masz bardzo duży problem. W Polsce nie ma medycyny chińskiej, która ma 20 razy więcej lat czasu doświadczenia niż medycyna farmakologiczna. Medycyna, którą się w Polsce stosuje, to jest może 10% medycyny, która jest dostępna na świecie. Jest przede wszystkim niewydolna, dlatego że mamy publiczną służbę zdrowia. Gdybyś miał prywatną służbę, prywatne szpitale, to koszt obsługi pacjenta byłby pewnie niższy o 70%. Bo w Polsce się marnuje ogrom środków, publicznych pieniędzy. I gdyby nawet zrobić tak, że osoby do pewnego pułapu muszą sami płacić za pewne zabiegi, a państwo im powiedzmy część dopłaca, ale realizowane jest to w ramach wolnego rynku, to byś bardzo obniżył koszty. Zaraz ktoś się oburzy, no tak, ale mam nowotwór, to jak mógłbym zapłacić? W Polsce leczenie nowotworów jest tak piekielnie drogie, bo mamy totalny monopol. I są tylko dopuszczalne terapie, te konwencjonalne i to skrajnie nieefektywne. Chemia, radioterapia, ostatecznie cięcie. Są kraje, w których tego typu choroby się inaczej rozwiązuje.
Jak na przykład właśnie?
Odtrucie organizmu. Podanie ogromnych dawek witamin, minerałów. Rozmowy z psychologiem, dlatego że wiele chorób ma podłoże na poziomie twojej podświadomości. Popatrz, jak funkcjonuje medycyna w Izraelu. Czemu tam nie ma w ogóle problemów nowotworów?
No dobra, wróćmy jeszcze do tej wojny i do tych konsekwencji. Jakie według ciebie konsekwencje będziemy odczuwać my jako kraj, ale głównie też kraje zachodnie z powodu tej przedłużającej się wojny? No bo już mamy ropę, tak, mamy wiele rzeczy, które z gazem problem, tak? I tak dalej. Czy jak ty widzisz, czy będziemy mieli jakieś alternatywy?
Nie, cały wachlarz. Zobacz, jeżeli w naszym regionie pierwsza rzecz, wysokie ceny prądu, to nie jest efekt wojny na Ukrainie. To jest efekt wielu lat zaniedbań w polskiej polityce energetycznej. Przecież to, że będzie problem z CO2, to nie jest problem, który wziął się z dnia na dzień. To jest efekt pewnych umów międzynarodowych i kompletnych zaniedbań. Bo jeżeli nad pewnym projektem debatowała pewna grupa, ale to byli nasi przeciwnicy polityczni, to nieważne, on jest dobry, zły, trzeba go wyrzucić szybko do kosza i my się zajmiemy. I tak w kółko. No i efekt jest taki dzisiaj, że w Polsce jest ogromny problem z produkcją energii, jest ona droga, ciągle jej brakuje. I teraz jeżeli zostaniemy odcięci od gazu, no to mamy jeszcze większy problem. Przecież przeciętni ludzie nie odczuli jeszcze bezpośrednio wzrostu cen energii wynikający z jej częściowego uwolnienia. No bo te ceny wzrosły, nie wiem, 60% powiedzmy. Ale firmom wzrosły rachunki kilkukrotnie. Czyli nie, najbardziej prosty przykład, jeżeli masz piekarnię, której cena energii wzrosła 6-8-krotnie, to żeby ona się utrzymała, musi odpowiednio podnieść cenę pieczywa, dlatego to wszystko tak rośnie. Ale tak jak powiedziałem, to jest efekt druków, zaniedbań i zerwania łańcuchów dostaw. Teraz mamy kumulację tego, ale ja obawiam się, że to nie jest jeszcze koniec. Tak jak patrzę długoterminowo na cenę surowców, to ropa, którą się wszyscy przejmują, ona jest ciągle na normalnych poziomach. Ropa kosztuje dzisiaj ile? Pewnie ze $100 za baryłkę, nawet nie monitoruję tego na bieżąco. Ale w latach 2012-2015 też kosztowała $100 za baryłkę. Ale mało kto pamięta, że w 2008 roku kosztowała 150. Czyli mija 14 lat, a ropa jest dzisiaj 33% tańsza niż wtedy. A gdzie inflacja przez te 14 lat? Cena gazu w szczytowym momencie była na poziomie $14 za MMBTU, dzisiaj jest 6. A tam było po 14. Uran był po 140.
No i nie było 7 tutaj podwyżki
gazu. Dzisiaj jest po 40. No. Więc surowce mają jeszcze naprawdę dużo, dużo do zrobienia. Po prostu ludzka pamięć, jeżeli chodzi na przykład o inwestycje, o aktywa finansowe, o koszty życia, sięga nie dalej przeciętnego człowieka niż 2 lata. Dlatego jak nagle mamy do czynienia z takim gwałtownym cenem wzrostem ceny energii elektrycznej, paliw, spożywki całej, to ludzie się trochę budzą, ale to nie jest koniec.
No to chciałem Cię jeszcze zapytać w kontekście, prawie kończąc, tej dezinformacji mediów, co według Ciebie my możemy zrobić dzisiaj, aby pomóc trochę Ukrainie, a może czego lepiej nie robić?
Uważam, że nie powinniśmy za bardzo igrać z Rosją. Możemy dozbrajać Ukraińców, bo tak się prowadzi proxy wars. Natomiast nie powinniśmy w żaden sposób doprowadzić do eskalacji, nawet najmniejszej, i zaangażowania bezpośredniego Polaków. Dlatego, że jeżeli pójdzie jakaś rakieta w polskie oddział, to jest tak naprawdę atak na NATO. I w pewnym momencie może dojść do drastycznej eskalacji. I to, co się dzieje na Ukrainie, może się przełożyć na nasz teren. I tutaj optymiści stwierdzą, że tak, za nami stoi całe NATO. Niemcy, Wielka Brytania, Turcja, Holandia. Nie, tak to nie działa. Historia pokazała, że takie sojusze bardzo szybko mogą się rozpadać. Ja uważam, że gdyby Rosjanie weszli na nasz teren, to byśmy zostali sami. Front by się przeniósł, tak jak teraz jest na granicy rosyjskiej, tak bardzo szybko by się przeniósł na granicę niemiecką.
Na pewno bylibyśmy tarczą taką, tak, gdzie wszyscy by ładowali z jednej strony.
Obawiam się, że tak. Nie wiem, co było z krajami bałtyckimi. Myślę, że bardzo szybko zostałyby zajęte. No to jest kilkanaście milionów ludzi. Na stronie masz milion z kawałkiem, Litwa, Estonia, nie wiem ile jest, 4-5. Więc pewnie tamte kraje szybko byłyby zajęte ze względu na dostęp do morza. A u nas by doszło do czegoś groźniejszego. A Niemcy by nas cisnęli, dogadajcie się z Rosją. Bo my nie chcemy wojny, nasz przemysł chce handlować z Rosjanami, więc splątaliście się w ten konflikt, to kombinujcie, jak się z niego wyplątać. Takie są niestety twarde realia polityki w okresie wojny.
To Cezary, kończąc, to chciałem Cię zapytać, co w takim razie możemy przekazać społeczeństwu, aby no nie było może tak przerażone, nie wpadało w panikę, aby dalej się, nie wiem, jednoczyli, ale pokazali tą pozytywną stronę.
Ale my pokazujemy ją.
Ale bardziej chodzi o to, że też właśnie, żeby trochę tej pozytywnej energii, bo zawsze w tym internecie, w mediach, jak widzisz, jest dużo jednak tej negatywnej.
Dlatego ja się odcinam od tego. Ja staram się czytać wiarygodne źródła, w większości wynikające z płatnych raportów. Jeżeli tych negatywnych informacji jest za dużo, odcinam się od tego. Wychodzę na powietrze, staram się spędzić fajnie czas z rodziną, ze znajomymi, poruszać się, naładować się trochę energią. Dzięki temu mój umysł funkcjonuje inaczej. Co mi po tym, że zamknę się, nie wiem, z telewizorem i będę oglądał tylko negatywne informacje? No to przecież zwariować można. Trzeba analizować, co się dzieje, podejmować pewne ruchy, ale nie popadać w żadną skrajność, no. Już kiedyś to podsumowałem. No, ludzie się załamują, bo podskoczyły ceny energii, żywności. Postaw się w sytuacji naszych dziadków. Jakie oni mieli życie? Starsze osoby, druga wojna światowa, później ogromne problemy ze Związkiem Radzieckim, przecież my byliśmy taką satelitą terroryzowaną z każdej strony. Do 1989 roku mieli zamkniętą gospodarkę, nawet jak miałeś chęci, umysł, umiejętności, to nie mogłeś nic zrobić, bo cię gnoili.
Wyjechać z Polski nie mogłeś.
Też. No właśnie, więc porównaj świat, w jakim oni żyli, a w jakim my żyjemy, więc...
Czyli jest dobrze, jest dobrze. Jest przesady, dobrze. Nie narzekajmy.
Wiesz co, ludzie przyzwyczają się bardzo szybko do jakiegoś poziomu. I bardzo ciężko im jest z tego poziomu zejść. Dlatego ja lubię czasami, tak mój kolega notariusz, genialny, wyskoczyć czasami w góry, odciąć się od wszystkiego. Wtedy patrzysz, jak jesteś mały, nabierasz odpowiedniej wtedy perspektywy do świata, a nie się załamywać, bo ceny trochę wzrosły.
Cezary, bardzo dziękuję Ci za rozmowę i dzięki. Miło było Cię gościć.
Dziękuję. Sama przyjemność.
Dziękuję.